Ostatnie lato w Maison Lafitte.
Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Dzień mamy piękny i słoneczny i na chwilę przenieśmy się, na godzinę przenieśmy się myślami do jednego z najpiękniejszych miejsc na świecie, Maison Lafitte, ale najpiękniejszych duchem, duchowo najpiękniejszych. O Jerzym Giedroyciu mówiono i pisano albo dobrze, co do 89 roku w Polsce było prawie niemożliwe z powodu cenzury, albo źle, co ze szczególnym upodobaniem czynili komuniści. Kiedy odszedł od nas 14 września 2000 roku, właściwie wszyscy podkreślali jego zasługi w kształtowaniu polskiej mentalności, jego niezłomną postawę, a z fotografii, od których w ciągu jednego dnia zaroiło się w prasie, spoglądała na nas ta sama piękna twarz bardzo smutnego, starego człowieka. Jakim człowiekiem był Jerzy Giedroyć, ten uparty litewsko-polski arystokrata i demokrata? Połączyliśmy się z osobą, która z całą pewnością najwięcej wie na temat Jerzego Giedroycia, swojego brata, z panem Henrykiem Giedroyciem. Witamy pana serdecznie.
Dzień dobry.
Bardzo się cieszymy, że jesteśmy połączeni telefonicznie z Maison Lafitte. A w studiu gościmy profesora Andrzeja Einenkiela, historyka. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
I Marka Żebrowskiego, biografa Jerzego Giedroycia. Witam pana.
Dzień dobry.
Panie Henryku, pan jest bratem młodszym, o wiele lat młodszym od Jerzego.
To znaczy najmłodszym.
Tak? Najmłodszym. Czy w pana pamięci zapisały się z okresu pana dzieciństwa jakieś wspólne chwile ważne dla pana, takie, które warto było zapamiętać? Jakiego brata pan pamięta z okresu swojego dzieciństwa?
No więc pamiętam mniej więcej od czasu, kiedy normalne dziecko zaczyna pamiętać. Z tym, że możemy zacząć od tego, że jak się urodziłem, to Jerzy się podobno strasznie wybrzydził na
mnie. A dlaczego?
I wyszedł z domu.
Ojej.
No dobrze, tak. No ale potem to już jakoś u tego. I rzeczywiście miałem starszego brata niesłychanej dobroci, który się mną zajmował. Nie za bardzo, no, prawda? Ale w każdym razie nie. Jakie takie są. Może już, ja pamiętam takie zupełnie trywialne historie, jak na przykład tradycja była w domu, że w Wielki Piątek się suszyło i w ogóle nic nie było do jedzenia w domu, więc Jerzy przyjeżdżał wtedy, już nie mieszkał z rodzicami i zabierał mnie do jakiejś żydowskiej knajpy na obiad, z czego byłem zachwycony, prawda? Ale tego...
No a co panowie jedli w tej żydowskiej knajpie?
Żebym ja pamiętał, kochana, w tym wieku jeszcze to nie było takie ważne, jak jest teraz.
Czy tylko wtedy Jerzy się zajmował młodszym bratem, Jerzy?
Nie,
tylko
no,
wówczas, kiedy się pościło w domu?
Nie tylko. To znaczy potem już jak mieszkał na tej, na Brzozowej, to normalnie w czasie weekendu, w niedzielę, i chodziłem tam na obiad, który był bardzo dobry, robiony przez tę wałwę tak zwaną.
Kto to był wałwa?
Wałwa to była starsza pani, która się bardzo Jerzym opiekowała. Mhm. No, taka gosposia.
Mhm. I ona tak pysznie gotowała.
Doskonale, podobno. No wie pani, znowuż moje wspomnienia są dosyć zamazane, no bo wtedy ani człowiek nie miał tego, bo ja wiem, no wyboru czy coś nie miał. Wszystko było dobre.
Mm-hmm. A proszę powiedzieć, czy pan wtedy interesował się tym, czym zajmował się starszy brat?
Absolutnie
wiedział pan,
nie.
Co on robi? Nie.
Nie, absolutnie nie.
A w którym momencie do pana dotarło, że on robi jakąś dobrą robotę dla Polski?
No, dobrą robotę dla Polski, prawda, zaczęła się dopiero na emigracji. Mm-hmm. Według mnie dobra robota dla Polski, był urzędnikiem państwowym, więc niby najprawdopodobniej, sądząc po jego karierze, no, robił dobrą robotę, ale dla Polski to się zaczęło, no, powiedzmy, od Bukaresztu. Rzeczywiście się poświęcił temu i mimo, że był szykanowany przez reżim ówczesny Sikorskiego, prawda, jako stały piłsudczyk i tak dalej, no, ale jednak ciągle, znaczy okres wojskowy był, można powiedzieć, takim urlopem w jego, jeżeli to można tak nazwać, w jego karierze politycznej.
W działalności, tak.
W działalności.
Mhm. A panowie w którymś momencie się spotkali, prawda? Mimo tej różnicy znacznej, różnicy wieku.
No tak, no, on mnie po prostu wywiózł z Warszawy. Zatem się zjawił jakiś taki starszy pan, no, relatywnie starszy, aha, i powiedział rodzicom, że Jerzy prosi, żebym ja zaraz zapakował walizkę i z nim jechał.
No i co się stało?
No więc to było w 1939 roku, właśnie wtedy wybuchła wojna. To mi się nie bardzo podobało, ale no, jak starszy brat mówi, rodzice kazali, no to mały musiał. I się zapytałem tego pana, zresztą on był redaktorem Polski Zbrojnej. Zapytałem się, no co, dobrze, co mam wziąć? Och, proszę pana, szczoteczkę do zębów, zmianę bielizny, zaraz wrócimy. No i jak do dzisiejszego dnia.
Do dzisiejszego dnia pan nie wrócił, ale nie powiedział panu, że idzie pan na wojnę?
Ale nie, skąd? No, to była ewakuacja w redakcji Polski Zbrojnej, to była ewakuacja rządu i tak dalej. No i właśnie przez Jerzego z tą falą ewakuacyjną przyjechałem stosunkowo, prawda, w dobrych warunkach.
Później była taka sytuacja, że pan Jerzy został w Bukareszcie i tam pracował, jak mi powiedział, pilnował interesów polskich. A czy pan od razu trafił do armii Andersa, czy
po nie, też nie, po pewnym... Nie, nie, no, byliśmy razem. W Bukareszcie cały czas. Potem, jak już Niemcy się dobrali, zupełnie dobrze zostaliśmy ewakuowani ze Bukaresztu razem z ambasadą angielską. Mhm. I wylądowaliśmy w tym w Konstantynopolu. Mhm. No i tam Jerzy swoje, prawda, wszystkie te papiery, wszystkie te interesy zdał. No i pojechaliśmy do Palestyny, prawda, i tam do wojska.
I później przez cały okres wojny gdzieś tam bracia byli razem, obok siebie?
Obok siebie przez długi okres czasu do Tobruku. Po Tobruku żeśmy się rozdzielili. Znaczy, Jerzy poszedł do propagandy.
Tak.
Najpierw Brygady Karpackiej, a potem drugiego korpusu, no, a ja zostałem, no, że tak powiem, w wojsku. Jako sołdafon.
Aha. Potem po wojnie pan wylądował w Londynie, a
no tak,
Jerzy został we Włoszech, a później przeniósł się do Maison Lafitte, do Francji.
No tak, tak jest, zgadza się.
I był taki moment, kiedy pan pracował w Anglii, nie wiem, w jakiejś fabryce lodów czy coś takiego?
Lodów. Znanych lodów.
Szkoda, że pan nie pracuje dalej w tej fabryce lodów, bo wpadłabym na lody do pana. W każdym razie...
To nie były dobre lody.
Nie były dobre?
Nie.
W każdym razie pani Zofia Hertz wyciągnęła pana, prawda?
No tak, pod namową, bo Jerzy miał jakieś opory, żeby mnie ściągnąć z tego, ale Zygmunt i Zosia mnie, prawda, powiedzieli, no w końcu trzeba jego ściągnąć, czy potrzebujemy kogoś tutaj do pracy i tak dalej. No i mnie ściągnęli. I od tego czasu już byliśmy razem.
Panie Henryku, w następnym naszym spotkaniu z Maison Lafitte i z Jerzym Giedroyciem z okazji roku Giedroycia, rok 2006 jest rokiem Giedroycia, będziemy już opowiadać o tych przygodach wojennych. Jeżeli będzie pan mógł z nami się połączyć, to z przyjemnością się z panem połączymy, a jeśli nie, to w następnym spotkaniu, kiedy już będziemy rozmawiać o tym, co państwo robili w Maison Lafitte i jak powstawała kultura i jak ta grupka, garstka kilku osób poradziła sobie z tak gigantycznym zadaniem, jakie wymyślił redaktor.
No tak, to była już... No dobrze, kiedy będzie to nasze spotkanie? Pani mówiła mi...
Następne będzie 3 maja.
3 maja.
3 maja, a później będzie pod koniec maja, ale to wówczas do pana zadzwonię, a słuchaczom też na antenie przypomnę dokładnie, którego i o której. Dzisiaj serdecznie panu dziękujemy. To bardzo, bardzo miło usłyszeć opowieść młodszego brata o starszym bracie i bardzo cieszę się, że zechciał się pan podzielić z nami swoimi takimi osobistymi refleksjami. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Dla mnie osobiście Jerzy Giedroyć był kimś bardzo tajemniczym, niemal mitycznym. Ja zapytałam redaktora, co go ukształtowało i odważyłam się go zapytać, o co podobno nikt się nie odważył go pytać, czyli o duchowość i o religię.
Powiedzmy, mój stosunek do religii. Ja miałem różne okresy w swoim życiu. Miałem taki okres, można powiedzieć, mistyczny, niemistyczny. Jedną nogą byłem w zakonie jezuitów, prawda? Ja się do tej pory z sentymentem przypominam ten lokum na Świętojańskiej koło katedry. Tam jest to małe lokum tych jezuitów. Tam chodziłem, był czarujący i bardzo inteligentny przeor. Ja byłem, jak mówię, jedną nogą. On mi zresztą wytłumaczył, że to nie ma sensu, prawda?
Że się pan nie nadaje na jezuitę.
Nie, nawet nie to, bo to, że on uważa, że się nie nadaje, ale wie pani... To niczego nie dowodzi. Jeżeli pani weźmie ojca Bochyńskiego, prawda, który jest jednak bardzo wybitnym dominikaninem, filozofem, przecież on poszedł do zakonu z powodów czysto prywatnych, dlatego jakieś tam narzeczona z nim zerwała jakieś takie rodzaje historii, był człowiekiem właściwie zupełnie niewierzącym. Dopiero w zakonie, prawda, jego uformowano, czy on się uformował.
Ale jeżeli to nie jest zbyt intymne pytanie, to proszę mi odpowiedzieć, czy pan czuje się związany z religią, z jaką religią, czy też zupełnie nie, czy wierzy pan w Boga?
No, w Boga wierzę, więc muszę powiedzieć, że z religią jestem za to nawet tradycje rodzinne, one są jednak też związane ze Wschodem. Moi przodkowie to składali się, prawda, przede wszystkim z wojskowych i biskupów. Tak się to składa, prawda? Także, a jeżeli pani weźmie tą Madonnę Giedroyciową, no to jest właściwie Madonna Wschodnia.
I stąd u pana Matka Boska Ostrobramska na półce z książkami?
O, to Matka Boska Ostrobramska ma się rozumieć, prawda? Uważam, że istnieje tylko Matka Boska Ostrobramska, broń Boże, nie ta okropna częstochowska.
Dlaczego okropna? Jest piękna.
Piękna, ale ja nie mam sentymentu. Do Matki Boskiej Ostrobramskiej mam sentyment. Ile razy, zresztą niezbyt często, jak byłem w Wilnie, to było rzeczywiście dla mnie koniecznością pójścia do tej bramy.
A czy to znaczy, że pan się czasami modli?
Co? Rzadko. Rzadko, ale się modlę. Ale rzadko.
Powiedział pan...
Nie takiego.
Powiedział pan, że wiele osób wpłynęło na formację, na ukształtowanie pana. Nie wspominał pan o rodzicach. Czy to się zaczęło od domu rodzinnego, czy zaczęło się później od szkoły, czy też zaczęło się od tego niezwykle odważnego kroku pójścia do wojska 15 sierpnia, jak bolszewicy się zbliżali do Warszawy?
Nie, wie pani, to nie było żadne bohaterstwo, dlatego że był nastrój tego rodzaju. W naszym kręgu, czy w mojej rodzinie, to było tylko aprobowane. Pani, to bardzo trudno powiedzieć. Dla mnie przede wszystkim była kwestia matki, do której bardzo byłem przywiązany. Były już chłodniejsze stosunki z ojcem. Nie to, że złe, ale chłodniejsze, prawda? Także dom stosunkowo, mój rozumień na mnie bardzo też wpływał, ale jeżeli idzie o ludzi, którzy rzeczywiście kształtowali, to się zaczęło chyba dopiero na uniwersytecie.
Kto to był?
Koledzy czy wykładowcy?
Proszę pani, jedni i drudzy. Na uniwersytecie to dla mnie nie odczuje na przykład przy okropnych profesorach. Bardzo duży wpływ na mnie wywarł Petrzycki. Mimo, że jego wykłady nie były obowiązkowe na Wydziale Prawnym, ale bardzo je śledziłem. No a poza tym, powiedzmy niewątpliwie, człowiekiem, który dla mnie w pewnym mierze był wzorem, to był Staszek Zaćwilichowski, którego bardzo wysoko ceniłem i bardzo dużo jemu zawdzięczam. I jako w stylu pracy też człowiek, który te życie polityczne wprowadził praktycznie biorąc. I dał mi tą pewną szansę wejścia, poznania wielu ludzi. To mi się potem bardzo przydało, prawda? Jeśli chodzi o ministerstwo, to było paru ludzi, jak profesor Lipiński, coś takiego z Biura Koniunktur Gospodarczych, ale właściwie moja rola polegała na tym, żeby być taką szarą eminencją swoich ministrów. Także raczej ja ich tam wprowadzałem w te życie polityczne, prawda, niż oni mnie. Bo to byli ludzie, jak wspominałem, Jan Tapołczyński, no to jest człowiek to z Pomorza, prawda, który odgrywał dużą rolę na Zaborze Zachodnim, w dawnym Zaborze Zachodnim, ale w Warszawie był bardzo zgubiony. Także dla niego byłem takim autorytetem. Właśnie mówił, że jestem też resetu, że ja wiem wszystko i on się zawsze dosyć słuchał. I miałem z nim bardzo dobre stosunki. Zresztą to był człowiek z charakterem. To jest jedyny człowiek, który na Radzie Ministrów potrafił się sprzeciwiać Piłsudskiemu. Były jakieś takie dyskusje, prawda, na temat, już nie pamiętam, cwana zboże, czy cen zbożowej, coś takiego. No i wnioski z Połczyńskiego były, prawda, odrzucone. Połczyński trzasnął teczką o stół i powiedział, że ja w takim razie wychodzę.
No i jak to się skończyło? No,
skończyło się, że właściwie wygrał. A to było bardzo zabawne, bo to było takie typowe dla Piłsudskiego, jak mówiłem, prawda, że Piłsudski siedział pochylony, oparty tył z przodu, on to był oparty na tym.
Na odwróconym krześle siedział, krześle, tak?
Tak. Tak spuszczono głowę na rękach i tak patrzył jednym okiem na tego, co rozmawiał. Piłsudski był niewątpliwie czarownikiem, prawda? To sam się sobie kiedyś przekonałem. Ja nie wiem, czy pani opowiadałam, bo jak się z o tym podpisywaniu dekretów, prawda? Jeszcze wtedy byłem w Radzie Ministrów i ponieważ kończył się okres dekretowania, prawda, wtedy była ta wojna z Sejmem, było bardzo ważne. Okazuje się, że jeszcze są 2-3 dekrety niepodpisane przez Piłsudskiego i to trzeba koniecznie było zrobić przed sesją sejmową, która była następnego dnia. No więc Zaćwilichowski mówi, jedź, prawda, z tym, żeby będę wziął dał marszałkowi do podpisania. Ja bym przyjeżdżał tam do Belwederu. Będę mówił, to jest zupełnie wykluczone, prawda, bo marszałek czaruje. No więc dzwonię do Zaćwilichowskiego, więc tam nie słychać awantura, potem wreszcie Bartel się włącza w telefon i naciskają na tego Wendę w sposób niesłychany. No Wenda się zgadza i prawda, idzie do drzwi, to było na parterze, przeżegnał się i otworzył drzwi. I ja powiem, był ciemny pokój. Ja widziałem, jakie to światło, zdaje się, był kominek. I nieoddychalny, wiem, to była atmosfera naładowana jakąś elektrycznością. To się po prostu fizycznie czuło. Ja nie widziałem Piłsudskiego, znaczy to było tak ciemno, poza tym jakimś kominkiem. Ale rzeczywiście wtedy zrozumiałem, że będę się bał, prawda, wejść.
A nikt nie wiedział, co się tam naprawdę działo?
Nie wiadomo. No, siedział, rozmyślał, zostawiał pasjansy, no bo ja wiem, co miał takie chwile. Są ludzie, którzy mają tego rodzaju właściwości, jakieś takie magnetyczne, prawda?
Ten urok, jaki rzucił na pana Piłsudski, trwa do dzisiaj chyba, prawda? Bo ciągle jest pan pod jego wrażeniem.
Nie, urok to jest może za dużo powiedziane. Mój stosunek do Piłsudskiego jest tak samo również krytyczny. Ja bym powiedział, że baza wyjścia moich poglądów to jest Piłsudski. W jakiś sposób zreformowany. Te koncepcje polityki wschodniej tym się różnią od koncepcji Piłsudskiego, że ja nie stawiam na żadne federacje. Dla mnie już kwestia niezależnych tych krajów wschodnioeuropejskich jest rzeczą zupełnie wystarczającą. Piłsudski nie doceniał trudności, nie doceniał tego, że te narody wschodnie się nas boją, boją się po prostu naszego imperializmu.
Rozmowę z redaktorem Jerzym Giedroyciem przeprowadziłam w sierpniu, 15 sierpnia chyba, bo to trwały te nasze spotkania przez kilka dni 2000 roku, czyli na miesiąc przed jego śmiercią. I to jest naprawdę, to budzi podziw, jego pamięć co do szczegółów wydarzeń, nazwisk i tak dalej. Ja bym chciała wrócić na moment do tego wątku tej przygody z jezuitami. Giedroyć był do końca życia człowiekiem niesamowicie ascetycznym. Czy, to przede wszystkim do pana Marka Żebrowskiego kieruję to pytanie, czy pan sądzi, że ten jego kontakt z jezuitami wynikał z potrzeby takiej pogłębionej duchowości? Z jakiego powodu on tam się znalazł?
Nie wiem, czy można mówić rzeczywiście
Marek Żebrowski
o potrzebie pogłębionej duchowości. Myślę, że było to raczej fascynacja emocjonalna tą ascezą, o której pani redaktor wspomniała. A poza wszystkim, wydaje mi się, to jest rzecz nieweryfikowalna niestety, poza wszystkim wydaje mi się, że był tutaj element fascynacji jezuitami jako zakonem politycznym, legendą jezuitów, jezuicką wszechmocą. To musiało Jerzego Giedroycia, który wychowywał się wówczas w korporacjach, organizacjach myśli mocarstwowej, miał za chwilę robić karierę ministerialną, to go musiało pociągać.
A jaki był jego stosunek do Kościoła jako instytucji?
No trudno mi powiedzieć, podejrzewam więcej niż my wszyscy, którzy tutaj siedzimy i czytaliśmy rozmaite wypowiedzi redaktora, ale był to jeden z tych ludzi wierzących, którzy sami siebie określają jako ludzie, którzy nie potrzebują pośredników do kontaktów z Bogiem.
Ale to mówimy o jego wierze, a ja pytam o stosunek do Kościoła jako instytucji, która miała znaczenie dla życia politycznego kraju.
No to już zależy.
W bardzo szczególny sposób.
Zależy, o jakim okresie mówić. Oczywiście im dalej, im później, tym ocena Giedroycia, ocena Kościoła była coraz bardziej krytyczna. No to się pogłębiało od lat 80. To można śledzić w notatkach redaktora chociażby. Bardzo negatywnie była oceniana działalność chociażby księży katolickich, polskich księży katolickich na wschodzie obecnie. To znaczy ewangelizowanie, katolicyzowanie prawosławia przez Watykan rękami polskimi, jak mawiał Giedroyć. Uważał, że Watykan ma prawo to robić, natomiast w polskiej racji stanu nie leży, żeby to robili Polacy.
Ksiądz Adam Boniecki po śmierci redaktora we wspomnieniu, które ukazało się w Tygodniku Powszechnym, napisał, że Jerzy Giedroyć był krytyczny wobec ludzi Kościoła i chyba nie zawsze sprawiedliwy w ocenach. Kryteria miał jasne, pisze ksiądz Adam Boniecki. Mniej interesował go aspekt duchowy, duszpasterski, doceniał zaś polityczne znaczenie Kościoła i przeceniał możliwości Kościoła w sferze oddziaływania społecznego. Nie wszystko rozumiał i nie wszystko akceptował. Rok czy dwa po wyborze Jana Pawła II powiedział mi chłodno, nam się ten papież nie podoba. Zmartwiony, pisze ksiądz Adam, starałem się udowodnić, że jego znajomość papieża jest z drugiej ręki, z francuskiej prasy i że nie ma racji. Uprzejmie mnie wysłuchał, zgodził się przyjmować polskie wydanie L'Osservatore Romano. Nie wiem, czy je czytał. Przed jedną z podróży papieża do Polski Giedroyć napisał do mnie z prośbą, bym coś zrobił, by papież w czasie wizyty w Polsce beatyfikował metropolitę Szeptyckiego. Na nic się nie zdało tłumaczenie, że mój wpływ na beatyfikację jest żaden. Byłem w Rzymie jako ksiądz Polak, powinienem. Taki był stosunek Jerzego Giedroycia. I kończy ksiądz Adam, sądzę, że przez lata jego stosunek do Jana Pawła II ewoluował. Wiedział, że papież kulturę czyta. Ja myślę tak, że Jerzy Giedroyć pozytywnie oceniał Kościół wtedy, kiedy ten Kościół, jego publiczne zachowanie służyło interesom Polski, dobrze służyło interesom Polski według pojęcia i oceny Jerzego Giedroycia. Natomiast kiedy nie, no to wtedy ten stosunek stawał się bardzo krytyczny rzeczywiście. Natomiast w tym, co powiedział redaktor, była jedna taka refleksja, która bardzo jest interesująca, panie profesorze, pan profesor Andrzej Einenkiel. Czy rzeczywiście II Rzeczpospolita była tak niebezpiecznie imperialna, jak to ocenił Jerzy Giedroyć przed wybuchem II wojny światowej?
Myślę, że jest to trochę przesada. Dlaczego? W roku 1919 jeszcze marszałek próbował, zresztą bez wsparcia bardziej liczących się sił politycznych, realizować tę koncepcję, którą określamy grosso modo terminem federalizm. W momencie, gdy rzecz się skończyła, gdy przestało to być realne w związku także z podpisaniem traktatu ryskiego, który akceptował to, że Ukraina i Białoruś będą sowieckie, to w tym momencie marszałek nastawiał się na obronę status quo, to znaczy stanu istniejącego. I jego jedynym celem praktycznie była poprawa stosunków z Litwą, przede wszystkim przez nawiązanie stosunków dyplomatycznych i zakończenie tego stanu zimnej wojny, który trwał od momentu właściwie narodzin obu państw, odrodzenia obu państw po I wojnie światowej. Natomiast i oczywiście pamiętajmy, że kanonem naszej ówczesnej polityki była rzecz podówczas całkowicie oczywista, że Wilno jest miastem polskim, bo było miastem polskim w swej ogromnej większości i z tego powodu związek z Polską Wilna jest oczywisty. Marszałek wyobrażał sobie to nieco bardziej skomplikowany sposób poprzez jakąś więź polsko-litewską, w której by się mieściło Wilno, ale to praktycznie było nierealne i później była po prostu obrona status quo. Natomiast o tym, żeby nasza polityka zagraniczna szła w kierunku jakichś, nazwijmy to, działań imperialnych wobec Litwy, to o tym w ogóle nie było mowy. Tak samo jak nie było praktycznie rzecz biorąc mowy o tym, żeby podważać istniejącą granicę ustaloną w traktacie ryskim. Jeśli chodzi o odrębnym problemem jest kwestia Zaolzia, czyli stosunek do Czechosłowacji. Ale trudno to jednak nazwać imperializmem. Mm-hmm.
Wiele osób twierdzi, że Jerzy Giedroyć przypominał Piłsudskiego swoją postawą, swoim zachowaniem. Zresztą sam redaktor wielokrotnie podkreśla, że był dla niego Piłsudski, był dla niego marszałek bohaterem i wzorcem do pewnego oczywiście momentu. Czy panowie tak też o tym myślą, tak to oceniają, że można porównywać Jerzego Giedroycia z marszałkiem Piłsudskim?
Znaczy, nawiązując może do
Marek
tego, co pan profesor raczył powiedzieć, wydaje mi się, że jeżeli Giedroyć nawiązywał do Piłsudskiego, to nawiązywał do Piłsudskiego sprzed wyprawy generała Żeligowskiego właśnie. Aha. Kiedy jeszcze można było mówić o tych skomplikowanych, jak pan profesor powiedział, koncepcjach federacyjnych, ale przed no de facto aneksją Wilna, która jednak położyła za sprawą której legły w gruzach te plany Piłsudskiego i od tego momentu de facto Piłsudski polityki wschodniej nie miał tak naprawdę. I tak samo późniejsze, no to jest dekadę później, ale jeżeli przypomnimy sobie pacyfikację Małopolski Wschodniej, to również no nie jest to, nie było to działanie w myśl koncepcji Piłsudskiego raczej. Jeżeli Giedroyć mówi o imperializmie, to może właśnie o tych te przykłady miał na myśli.
Tak, tylko dodajmy jeszcze tutaj jedną rzecz, Einenki, że formuła pacyfikacji nam się za bardzo kojarzy jednak z tym modelem pacyfikacji stosowanym dzisiaj w różnych krajach. To było coś innego, co nie zmienia faktu, że było to działanie w oparciu niestety o stosowanie zasady zbiorowej odpowiedzialności i naruszanie jednak obowiązującego prawa. Poza dyskusją, natomiast kwestia Wileńszczyzny jest nieco bardziej skomplikowana, bo trudno sobie na dobrą sprawę wyobrazić, żeby ówczesne państwo polskie było w stanie zaakceptować i społeczeństwo polskie, bo państwo to jest formuła szersza, ale społeczeństwo, naród polski, żeby był w stanie zaakceptować to, że Wilno, które może być polskie, polskim nie jest, więc ten i zresztą ludność, mieszkańcy Wilna, ja sobie nie bardzo wyobrażam sytuację, w której mogłoby istnieć podówczas państwo litewskie, które by spokojnie mogło rządzić Wileńszczyzną mającą większość polską, czy polsko-białoruską. Więc tutaj ten aspekt sprawy też bym tutaj mimo wszystko w kategoriach imperializmu nie bardzo go określał. Mhm.
Wracam do tego mojego pytania. Czy panowie rzeczywiście uważają, że obaj i Jerzy Giedroyć i marszałek Piłsudski posiadali jakieś wspólne cechy, no poza temperamentem, bo wiadomo, że Józef Piłsudski dawał upust swoim emocjom często, natomiast Giedroyć był bardzo powściągliwy, chociaż w notatkach redaktora żółć czasami aż bulgocze. Czy znajdują panowie jeszcze jakieś wspólne?
Przyznam szczerze, że trochę mnie to porównanie zaskakuje, dlatego że może w cechach charakteru, ale też nie powiedziałbym, bo mimo wszystko marszałek Piłsudski miał zawsze grupę ludzi, na których mógł bezwzględnie liczyć i którzy wykonaliby i wykonywali każde jego polecenie. Niezależnie od tego nawet, na ile to polecenie mieściło się w ramach obowiązującego prawa. No, akcja generała Żeligowskiego jest tego przykładem, prawda? Takich przykładów możemy mieć wiele. Więc gdy Giedroyć był raczej człowiekiem intelektu, w sensie pewnego forsowania koncepcji. W momencie, gdy jego koncepcje nie były przyjmowane, a to się często zdarzało, to albo próbował kogoś przekonać, albo zrywał z nim stosunki. Więc marszałek Piłsudski nie miał tego dyskomfortu, żeby jego ludzie się nie zgadzali i próbowali nie wykonać jego poleceń. Ja tutaj przyznam szczerze, że może w pewnych cechach charakterologicznych, ale też bałbym się raczej tego porównania.
No jeśli szukać w tych cechach charakterologicznych, to myślę, że można by było stwierdzić, że na przykład skłonność właśnie do ascezy łączyła marszałka i Jerzego Giedroycia. To byli rzeczywiście ludzie, którzy potrafiliby przez 20 lat przy jednym prostym biurku siedzieć i pracować dla Rzeczypospolitej. Natomiast rzeczywiście, jeżeli szukać takich porównań bardziej generalnych, to myślę, że byłoby to nadużycie pewne.
Ale a propos tego jednego prostego biurka, wiele osób twierdzi także, że można porównać Maison Lafitte do Sulejówka jako miejsca takiego azylu i spokojnej pracy i sterowania stamtąd, z takiego miejsca, jakim Sulejówek był dla Piłsudskiego, a Maison Lafitte dla Jerzego Giedroycia, z dala od zgiełku, i że można było stamtąd sterować, wpływać i działać na rzecz tej wymarzonej przez redaktora Rzeczpospolitej czworga narodów, czyli Polski, Litwy, Ukrainy i Białorusi, ale przy takich założeniach, jakie on przyjął.
Myślę, że jest to troszeczkę ahistoryczne porównanie. To znaczy po 40 latach owszem można było się o nie pokusić. Natomiast marszałek do Sulejówka się wycofał, jak pamiętamy. Jerzy Giedroyć został ewakuowany do Rumunii, a potem na emigracji był nie z własnej woli, to po pierwsze. Po drugie, to sterowanie z Maison Lafitte. No owszem, po latach my dostrzegamy to sterowanie, ale pamiętajmy o tym, że przez pierwszą dekadę to były bardzo ograniczone, znaczy nieograniczone próby, ale bardzo ograniczone efekty tego sterowania. Że wpływ tak naprawdę na polską rzeczywistość, krajową rzeczywistość nadwiślańską, to się zaczął po roku 55.
No, są tacy, panie Marku, którzy twierdzą, że my żyjemy w Polsce, w świecie zaprojektowanym przez Jerzego Giedroycia, że myśmy sobie nawet do końca nie zdajemy z tego sprawy, w jakim stopniu Giedroyć wpłynął na polską rzeczywistość.
Ja myślę, że Giedroyć nie powiedziałby czegoś takiego, ponieważ ta rzeczywistość bardzo mu się nie podobała.
Ja tutaj dodałbym jeszcze coś innego, mianowicie to, że Giedroyć był pewnym teoretykiem koncepcji, którą próbował realizować poprzez swoją twórczość, znaczy poprzez działalność kultury. Natomiast na ile kultura była w stanie, mogła wpłynąć na mentalność pewnych kręgów społeczeństwa polskiego.
Mogła wpłynąć, I wpłynęła.
Mogła wpłynąć na mentalność to także pewnych kręgów, użyjmy tego słowa, bo to było aktualne i to było historyczne w tym momencie, mianowicie pewnych kręgów dysydenckich na terenie Związku Sowieckiego. Natomiast bezpośredniej możliwości oddziaływania tutaj nie było i stąd nie można tego porównać z Józefem Piłsudskim, który jednak zawsze miał narzędzia lepsze, gorsze, ale jednak narzędzia, które pozwalały na próbę
bezpośrednie działania.
Bezpośredniego
oczywiście,
działania,
tak. Oczywiście. Podczas jednej z dyskusji na temat Jerzego Giedroycia i jego właśnie wpływu na polską mentalność. Ktoś powiedział, że to jest doskonały kandydat na prezydenta państwa, że Giedroyć by się nadawał na prezydenta Rzeczpospolitej i ja mu podczas tego naszego spotkania o tym powiedziałam. Redaktor zaczął się śmiać i powiedział, że on zawsze wolał pracować sam, że on nigdy nie chciał sprawować żadnych funkcji, takich wysokich funkcji politycznych, tylko wolał zawsze działać sobie troszeczkę z boku, przyglądać się temu, co się dzieje, taka szara eminencja, i zawsze wolał być sam, ale...
Ja jestem człowiekiem, który lubi chodzić własnymi drogami, co mi pozwoliło stworzyć pismo jak Bunt Młodych, prawda, czy później Polityka, to były takie początki jakby kultury, prawda. No i tutaj miałem te ambicje polityczne, ale myślałem o jakiejś działalności samodzielnej. Dlatego 1939 rok, prawda, był dla mnie taką prawdziwą katastrofą, dlatego że cały szereg rzeczy było już przygotowane przez nas na 1940 rok. To znaczy przekształcenie mojego pisma, pismo codzienne. I myślałem, że wtedy rzucę pracę w ministerstwie, prawda, i będę mógł się tylko tym zająć. To było zupełnie realne, po prostu dlatego, że dzięki znowu moim przyjacielowi, jak Roger Raczyński, który miał duży wpływ w środowisku poznańskim, jak Związek Cukrowników, który dysponował, prawda, rzeczywiście to jedno chyba z najbogatszych instytucji gospodarczych Polski, oni posiadali własną drukarnię, prawda, na ulicy Mazowieckiej, wielka drukarnia. No i tam mi dali roczny kredyt. Także już miał ten start już bardzo ułatwiony w sensie finansowym. Także to wszystko było już naprawdę przygotowane. Były już ustalone z tak zwanym ozonem, ten obóz Zjednoczenia Narodowego, z pułkownikiem Wendo, który był takim szefem sztabu tego ozonu, a którego dobrze znałem znowu przez Maję Prądzyńską, która była tego Zosią Herc Polityki, przez Adama Skwaczyńskiego, całe to towarzystwo Adama Skwaczyńskiego. I wtedy ustaliliśmy, że pójdziemy do wyborów parlamentarnych jako niezależna grupa. To miało być jakieś 6-7 osób, coś takiego.
Jaki wpływ mogła mieć taka grupa samodzielna, sześcioosobowa?
Kwestia stosunków w Polsce można było, przy tamtym układzie było można załatwić masę rzeczy. Właśnie to, co dla mnie było bardzo ważne i ciekawe, to znaczy, że po prostu się, no wszędzie się gdzieś miało jakiś przyjaciół. Dzięki temu, czy temu zakonowi nieznanego żołnierza, no wszędzie miałem gdzieś jakieś dojścia i mogłem pewne rzeczy załatwiać, czy na pewne rzeczy wpływać.
Czy rzeczywiście to, co sobie zamyślił Jerzy Giedroyć, wówczas młody Jerzy Giedroyć, czyli start w wyborach parlamentarnych, z taką małą grupką, ale też ludzi, panie profesorze, na których mógł absolutnie polegać. To jest tak, Piłsudski miał tych swoich ludzi, którzy wykonywali absolutnie każde jego polecenie. Natomiast Giedroyć miał tych zaufanych przyjaciół, poprzez których rzeczywiście jego kontakty sięgały bardzo daleko. Czy te jego pomysły były realne? Ten pomysł na odsunięcie od władzy pokolenia niewoli, jak to określano w Buncie Młodych.
Powiedzmy tak, że możliwość wydawania pisma codziennego, z tego, co tutaj zostało przez wspomnienie Jerzego Giedroycia tutaj przedstawione, była realna. Mhm. Ale od pisma do tego, żeby pismo to stało się jakąś liczącą się trybuną, to jeszcze była daleka droga. To raz. Dwa. Stworzenie zespołu parlamentarnego w ramach ozonu byłoby teoretycznie możliwe pod warunkiem, że ozon by to akceptował. Czy marszałek Edward Śmigły-Rydz był skłonny wówczas na stworzenie pewnej przeciwwagi dla ozonu w ramach własnego obozu, to trudno na to pytanie odpowiedzieć. Bo pamiętajmy, że sam Śmigły szykował się do ewentualnej prezydentury w roku 1940. To wszystko były zdarzenia przyszłe, a nie pewne. Więc co by było, to naprawdę jest bardzo trudno powiedzieć. Zwłaszcza, że pamiętajmy, że ozon jednak to nie był BBWR. To była struktura, która w pewnym momencie miała dość, takie bym powiedział, niezgodne z koncepcją marszałka Piłsudskiego poglądy i stanowiska, mianowicie odejście od formuły asymilacji państwowej w kierunku pewnego przyciskania, użyję tego słowa, mniejszości narodowych i pewnego stworzenia jeszcze bardziej takiego zdyscyplinowanego obozu kierowanego przy pomocy karności wojskowej. Pytanie, czy koncepcja Giedroycia tutaj się w tym mieściła. Więc powstanie pewnej grupki kilkuosobowej byłoby możliwe. Była ta grupa Jutra Pracy dla przykładu w Sejmie piątej kadencji. Czy ona miała jakikolwiek wpływ? Praktycznie rzecz biorąc, żadnego. I tutaj byłoby, w moim przekonaniu, gdyby nawet to było, to oni zostaliby szybko otorbieni i staliby się pewnym folklorem marginalnym. Ale to jest też jest supozycja.
Poza tym, jak pan profesor powiedział,
Marek Żebrowski,
obóz Jednoczenia Narodowego działał w sposób niemalże zmilitaryzowany i podobnie miał zbudowaną strukturę. I ja, szczerze mówiąc, redaktora Giedroycia, który odmówił swego czasu bardzo dużej subwencji za cenę pewnych ustępstw politycznych, subwencji, które umiał dostać na Bunt Młodych. Potem za te pieniądze powstało konkurencyjne pismo, notabene stworzone przez jego przyjaciół, więc z tymi przyjaciółmi też bywało różnie. Jak widać. Nie wiem, czy Giedroyć sam zmieściłby się w tym ozenie. Nie wiem, w jakim charakterze on siebie tam widział, no ale to już jest, jak pan profesor powiedział, historia alternatywna. To jest, co by było, gdyby 40 rok wyglądał
niemniej
inaczej.
Niemniej jednak Jerzy Giedroyć podejmował pewne kroki. Czasami wydają się one z perspektywy tylu lat takie odważne i czasami nawet zabawne. Otóż on nie tylko chciał kanonizować kardynała Szeptyckiego, ale wtedy przed wojną w pewnym momencie uznał, że byłoby dla Polski korzystne, gdyby generał Sosnkowski zastąpił Rydza Śmigłego na stanowisku wodza naczelnego. Wówczas był sekretarzem ministra rolnictwa Rogera Raczyńskiego, swojego przyjaciela najserdeczniejszego chyba, który z kolei był zaprzyjaźniony z generałem Sosnkowskim. I kiedyś Raczyński był razem z Giedroyciem u generała Sosnkowskiego i wspomina Jerzy Giedroyć: kiedyś, gdy byliśmy tylko we trzech, poruszyłem tę sprawę. A kto pan jest? Zapytał mnie Sosnkowski. Odpowiedziałem urzędowo: jestem sekretarzem wiceministra rolnictwa i tak dalej. On popatrzył na mnie i powiedział: to są tematy, o których ja z panem nie będę dyskutować. Ale jednak odważył się to powiedzieć. Potem latem 1939 roku, niczym niezrażony tamtą sytuacją, Jerzy Giedroyć wpadł na pomysł, że Sosnkowski powinien zostać wysłany z misją wojskową i polityczną do Stanów Zjednoczonych. I generał rzeczywiście bardzo długo się nad tym zastanawiał. Wreszcie uznał, że się zgodzi, jeśli minister Beck mu coś takiego zaproponuje. I Giedroyć, który pozornie nie miał nic do powiedzenia w tym wszystkim, w tych wszystkich układach, wówczas 30-letni sekretarz ministra przemysłu i handlu, nie znał osobiście Becka, a jednak sprawił, że ten wyraził aprobatę dla tego jego pomysłu szalonego. Tylko że dwa dni później wybuchła wojna i nic z tego nie wyszło. Czyli on potrafił wpływać na decyzje osób w państwie tak wysoko postawionych.
Jeśli można, tutaj pamiętajmy o jednej rzeczy, że koncepcja zastąpienia Rydza Śmigłego generałem Sosnkowskim co pewien czas się pojawiała, tylko nie miało to żadnego przełożenia praktycznego. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, w takim stanie rzeczy, w którym właściwie generał Sosnkowski nie miał praktycznie rzecz biorąc żadnego wyraźnego przydziału w roku 1939. Wysłanie go do Stanów Zjednoczonych było nawet pewnym rozwiązaniem, które...
kłopotliwej sytuacji.
Które dla Becka, a zwłaszcza marszałka Rydza Śmigłego, byłoby korzystnym. Więc jeżeli ktoś podsunął rozwiązanie, które było korzystnym dla tych, którzy faktycznie decydowali, no to nie świadczy wcale o tak ogromnym, gigantycznym zakresie wpływów Giedroycia, tylko świadczy o tym, że jego koncepcja trafiła akurat w sposób myślenia ścisłego kierownictwa ówczesnego państwa. To nie jest to samo.
Aczkolwiek pani tutaj...
Marek Żebrowski.
w materiale przypomniała nazwę Zakon Nieznanego Żołnierza. Jeżeli mówimy o wpływach Jerzego Giedroycia w tym okresie, to właśnie mówimy o wpływach nieformalnych, wywodzących się z takich nieformalnych organizacji, w których uczestniczył. Najpierw był tak zwany, tak to potem chłopcy nazywali, Klub Złośliwych Szczeniaków.
Tak jest, o czym rozmawialiśmy tak, poprzednim razem.
Czyli kilku dwudziestoparoletnich sekretarzy ministrów, asystentów, którzy poniekąd dla zabawy, podejrzewam, jak mówił Giedroyć, dublowali Radę Ministrów, bo oni oczywiście możliwości decyzyjnych nie mieli żadnych. Natomiast mogli rzeczywiście sugerować swoim szefom rozmaite rozwiązania, tak jak pan profesor tutaj powiedział. Potem był ten Zakon Nieznanego Żołnierza i to, myślę, było środowisko, z którego najwięcej wynikało możliwości oddziaływania Jerzego Giedroycia w tym okresie, bo jeżeli mówiliśmy tutaj właśnie o tej koncepcji wysłania Sosnkowskiego do Stanów Zjednoczonych, to ją Giedroyć forsował przez Wiktora Tomiran-Dremera, który był sekretarzem Becka, a który właśnie był jednym z członków Zakonu Nieznanego Żołnierza.
Przypominam sobie jeszcze taką rozmowę, taki wątek tej naszej rozmowy z Jerzym Giedroyciem, dalej kontynuując sprawę Sosnkowskiego, z którym spotkał się Giedroyć we Włoszech i tam opowiadał, że spędził z nim cały dzień i całą noc, że wypili strasznie dużo cinzano i Giedroyć namówił Sosnkowskiego na to, żeby skakał do Polski. On po prostu uważał, Jerzy Giedroyć, że w Polsce obok tych opasek z literkami AK powinny się znaleźć Polandy, czyli to, co nosiła te Poland, które, te naszywki, które miała armia Andersa i że Sosnkowski nad ranem zgodził się na to, że on skoczy do Polski, no ale potem następnego dnia Giedroyć mówi, że już w ogóle nie chciał z nim rozmawiać, zamykał się przed nim i w ogóle mu nie odpowiadał nawet na dzień dobry. Czyli tak się skończyła jego akcja wysłania Sosnkowskiego do Polski podczas wojny.
Bo jeżeli jeszcze na chwileczkę wrócimy do wcześniejszej pani koncepcji i prób porównywania redaktora z marszałkiem Piłsudskim, to może to właśnie ich łączyło, że obaj, którzy byli no, niezwykle realistycznymi politykami, również cenili, też doceniali ludzką potrzebę romantyzmu.
Tak jest, oczywiście, że tak. Bo Giedroyć był wielkim romantykiem.
I był tak wielkim samo realistą.
I wielkim realistą.
Który wiedział, że ludziom trzeba dać ideę i odrobinę
oczywiście,
romantyzmu.
Oczywiście, że tak. Ale to wszystko, o czym mówimy, opowiada o człowieku Giedroyciu, o jego cechach charakteru. I właśnie dzisiaj chciałabym, żebyśmy wrócili jeszcze na chwilę do mojej rozmowy z redaktorem, która też nam wiele wyjaśni, szczególnie jego stosunek do innych ludzi i odwrotnie.
W dużym stopniu jako człowiek duży wpływ miał na mnie Józef Czapski. Jako człowiek, jako postawa. Wtedy byłem po Tobruku już w bardzo, bardzo złej formie, prawda, jakoś tak psychicznej. No i wtedy on tam przyjechał do mnie, do Mosulu, namawiając, żebym przyszedł do propagandy. Wtedy odrzuciłem. Potem ja do niego pojechałem i pamiętam jakąś taką przegadaną noc, niesłychanie gwałtowną. To znaczy, ja chyba po raz pierwszy w życiu byłem tak wielomówny i tak gorzki w ocenie sytuacji. Ta noc dyskusji z nim bardzo rzeczy przełamała. Ta przyjaźń dla mnie była bardzo wielką rzeczą. To się niestety potem skończyło.
Przyjaźń się skończyła?
Nie, przyjaźń została, ale już nie w tym stopniu. Może dlatego, że jestem zanadto, no chciałem monopolizować. Po prostu przyjazd jego siostry Maryni, która była jego bardzo bliską osobą dla niego. I która była jednocześnie niesłychanie zazdrosna o Józia. Także to się bardzo odbijało. Józef tutaj dłużej siedział, czy powiedzmy ktoś, to zawsze był taki cienki głos. Józik, gdzie jesteś, dlaczego nie przychodzisz?
I to była Marynia.
Marynia, tak. Po prostu zakłóciła to. Bo...
A kto był największym pana przyjacielem z tamtych czasów?
No nie wiem, Roger Raczyński.
A Miroszewski?
Miroszewski, no to był partner. Myśmy wzajemnie się na siebie oddziaływali. No i jedna rzecz, która jest bardzo ważna dla mnie i jest najważniejsza, to jest lojalność. to, co najbardziej cenię u ludzi, prawda, i coś najrzadsze, to jest kwestia lojalności. I tutaj, jeśli idzie o Mieroszewskiego, to byłem tego całkowicie pewny. Nie miałem nigdy cienia obawy. A na przykład z Józiem był taki konflikt. Mieroszewski kiedyś napisał o Kongresie Wolności i Kultury, że to jest cyrk, prawda? I bardzo ostro to zaatakował. Bardzo się tym obraził Kot Jeleński i zmobilizował Józia. I Józia to postawił na ostrzu noża. Powiedział, jeżeli tego nie wycofasz, to ja wyprowadzam się z Maison Lafitte. No ja się uparłem i powiedziałem, że nie wycofuję. Józia robił gesty, powiedział, że się wyprowadza. No może być dokąd. Józia praktycznie biorąc w ten okres żył z kultury. No i to jakoś potem się rozeszło po kościach. Ale to były takie momenty rzeczywiście bardzo, bardzo przykre. Nagle człowiek, którego się lubi, czy nawet kocha, który w pewnym momencie idzie przeciwko mnie, nie mając racji. Przynajmniej w moim przekonaniu, nie mając racji.
Czy ktoś się okazał nielojalny wobec pana? Czy tak się zdarzało?
No, jest jedna rzecz, która była dla mnie rzeczywiście bardzo bolesna, to był człowiek, do którego byłem bardzo uczuciowo przywiązany. To jest wrak, kapitan Niezbrzycki. To jest człowiek, któremu bardzo dużo zawdzięczam, jeśli idzie znajomość o Rosji, te wszystkie historie. I był to dla mnie człowiek bardzo bliski. No i jednak doszło do bardzo ostrego spięcia między nami. To znaczy, ja bardzo nie lubię, jak ktoś chce traktować mnie jako narzędzie, że tak powiem. To ja mogę to robić, ale nie w stosunku do mnie, prawda? No i jeździł na przykład do Niemiec. Chciał jeździć jako reprezentant kultury, coś takiego. Powiedział, absolutnie nie, żadnych takich. Jedziesz, prawda, jako pan Niezbrzycki, możesz zrobić takie czynne artykuły, ale nie jako przedstawiciel. Nie. No a potem doszła sprawa Miłosza. Po prostu on od razu z miejsca powiedział, że Miłosz jest agentem sowieckim. To jest wtyczka. Z tego powodu Miłosz miał ogromne trudności. Jak wybrał Wolosia, miał żonę w Stanach Zjednoczonych, świeżo po bardzo ciężkim jakimś porodzie, w bardzo trudnej sytuacji materialnej i Amerykanie odmawiali mu wizy. Na skutek donosu wragi. No i doszło do awantury między nami. To znaczy ja pojechałem do niego i powiedziałem, no dobrze, jakie masz dowody agentury Miłosza? A on powiedział, o to mój nos. No to ja wtedy stałem i wyszedłem. I to był koniec. I nie jestem człowiekiem specjalnie sentymentalnym, ale takie rozstania z ludźmi przeżywam dosyć ciężko. No druga osoba, której wolę w ogóle nie poruszać, to jest na innym tle, to jest Grudziński, który jest człowiekiem bardzo nie. Nie zawsze się między nami dobrze stosunki układały, ale nie przypuszczałem, że jego stosunek jest do nas jest tak wyrachowany. Cała jego akcja polegała na zafirmowaniu kultury. Tłumaczeniu, że kulturę to on stworzył i właściwie wszystko mu zawdzięczy i nie wiem, dążył do tego, żeby po prostu objąć kulturę po mojej śmierci. To by nawet nie ukrywał. I to było dosyć nieprzyjemne. Nieprzyjemna historia, ale tutaj nigdy nie było jakiegoś użyciowego stosunku między nami. Głębsze przyjaźń, była przyjaźń po prostu, ale nie największa. Nie, stosunki z ludźmi to są bardzo, bardzo skomplikowane. Ja praktycznie ludzi nie lubię, znaczy boję się ludzi. Ja się źle czuję. Jestem człowiekiem bardzo kameralnym. Nie znoszę jakichś większych zebrań, coś takiego. Po prostu źle się czuję. Nie umiem się nawet odpowiednio zachować. Dla mnie dwie, trzy osoby to jest nie maksimum, które wytrzymuję.
Ale nie zawsze tak było.
Tak, to się zmieniło. W dużym stopniu się zmieniło w Rumunii. Przed wojną mimo wszystko prowadziłem jakieś życie towarzyskie, to znaczy, które mi bawiło, chodzenie na jakieś bale, do kawiarni, do teatru, jakieś takie bezinteresowne przyjemności. Bardzo zabawne, to było właściwie częścią mojej roboty, wisiałem na telefonie. Dzisiaj nie znoszę telefonu, prawda? I nie lubię rozmów telefonicznych ani telefonów, po prostu jakieś takie dziwne zahamowania. Taki ślad, który te przejścia w Rumunii były dla mnie bardzo ciężkie. To była akcja zorganizowana przez ludzi Sikorskiego, to jest profesora Kota, którzy za wszelką cenę chcieli mnie skompromitować. Były jakieś próby prowokacji, prawda, że biorę jakieś łapówki, zadawanie jakichś wiz, coś takiego i takie historie. To by miało charakter bardzo nieprzyjemny.
Ale dlaczego oni chcieli pana skompromitować? Dlaczego im tak zależało na tym?
Dlatego, że oni sobie wytłumaczyli w Londynie czy Paryżu, Kot i Sikorski, że jest jakaś mafia piłsudczykowska, jakiś taki tajny rząd piłsudczykowski i że jestem reprezentantem tego rządu i pilnuję ambasady. Także było dla nich potencjalnym zagrożeniem. Mimo, że z mojej strony nie było żadnej agresji. Rozumiem, że Kot mógł mieć do mnie pretensje, dlatego że jeszcze w Buncie Młody był taki artykuł Leona Kozłowskiego, tego wicepremiera, na temat polskiej masonerii, gdzie już wymieniał z nazwiska ludzi, których uważa za masonów, właśnie Kota, Strońskiego, jakiś inny. Oni mi wytoczyli proces wtedy. Proces, który zresztą dzięki złomu adwokatowi przegrałem.
Nie zapaliło się. Nie ma już zapałek.
Nie, to musi wysiąść.
A zapalniczkę gdzie pan ma? Miał pan taką zapalniczkę wczoraj żółtą.
Tak, tak, ale gdzie się włożył. No i Kot nigdy tego nie mógł darować, że go oskarżałem o masonerię. Z tego wrogu, który mnie tępił niesłychanie. Potem Kot w latach już, no późnych latach, prawda, już był człowiekiem schorowany, był tutaj w Paryżu, w bardzo ciężkich warunkach. Był w tym hotelu, który zawsze się zatrzymywał i po prostu nie miał pieniędzy na zapłacenie tego hotelu, także ja kiedyś pojechałem. Zaprosiłem go do nas, zapłaciłem za ten hotel i kupiłem walizki, które były bardzo cenne, bo były dokumenty. Zwoził jakieś ogromne ilości rozmaitych książek ze swoich specjalności naukowych. Także potem te stosunki osobiście się ułożyły bardzo dobrze. Ja mam jedną rzecz, która jest u mnie, nie umiem pani powiedzieć, to nie jest żadna rzecz, która świadczy pozytywnie czy niepozytywnie, to jest taka dziwna cecha. To znaczy, z chwilą, kiedy Kot poszedł na dno, to uważałem, że trzeba mu pomóc. To bardzo lubię sprawy ludzi przegranych.
Lubi sprawy ludzi przegranych i pomagał tym wszystkim, którzy, rzeczywiście pomagał tym wszystkim, którzy wiele zła uczynili mu w życiu. Na czym to polegało? Na czym, panie Marku, pan zgłębia tę biografię Jerzego Giedroycia, pisząc ją i pisząc? Na czym polegała ta jego cecha charakteru, że on tak łatwo wybaczał? Znaczy był z jednej strony lojalny i żądał absolutnej lojalności, bo sam był lojalny, był sprawiedliwy i żądał sprawiedliwego stosunku do siebie. Przebaczał, bardzo łatwo przebaczał.
Ja może,
ale nie zawsze i nie wszystkim.
Nie chciałbym tutaj popaść w jakieś zbyt łatwe psychologizowanie, ale myślę, że rzeczywiście po pierwsze to te przeżycia rumuńskie trochę zmieniły jego stosunek do ludzi, a po drugie to jest też tak, że to nie do końca i nie w każdym przypadku było przebaczenie, ponieważ Jerzy Giedroyć często zachowywał się wobec ludzi nie tak, jak wymagałyby tego jego własny stosunek do tychże ludzi, ale tak, jak uważał, zasługuje to, co oni robią. Nie kim są, ale co robią. W związku z czym na przykład dosyć piekielne awantury były w Maison Lafitte w momencie, kiedy tam się pojawił Czesław Miłosz. Panowie na siebie warczeli, zdaje się, dosyć ostro i dosyć często. A przy tym Giedroyć był, no nie było człowieka bardziej lojalnego wobec Miłosza wtedy, w tym okresie.
Zerwał z najbliższym, czy jednym z najbliższych przyjaciół, z tego powodu, że on działał przeciwko Miłoszowi.
Między innymi z tego powodu.
Ponieważ musimy kończyć nasze spotkanie, w związku z tym myślę, że wielu z nas zapamiętało obraz Jerzego Giedroycia, bez względu na to, czy to był obraz człowieka młodego, starszego, czy już bardzo sędziwego pana z nieodłącznym papierosem w ustach, co słychać było w tym materiale, eleganckiego, z fularem na szyi, pochylonego nad stertą maszynopisów. I tak się wpisał w naszą pamięć, ale też wpisał się jako człowiek, który raz wybrawszy drogę, szedł nią bardzo konsekwentnie, ze wszystkimi konsekwencjami, jakie w związku z tym na niego spadały. Wybrał samotność mnicha, wybrał rezygnację z życia osobistego, wybrał rezygnację ze szczęścia, ponieważ dla redaktora niewiele było większych wartości niż własne niepodległe państwo. Spotkamy się 3 maja. Dziękuję serdecznie. Pan Marek Żebrowski, profesor Andrzej Einenkiel byli naszymi gośćmi. Dziękuję panom. Do usłyszenia. Hanna Maria Giza.
Dziękujemy.
Dziękujemy.